Żony, bądźcie poddane mężom, mężowi miłujcie żony, jak Jezus umiłował Kościół swój. Przypomnę, to temat naszego dzisiejszego spotkania w programie Z rodziną mi do twarzy. W studiu Radia Doksa ksiądz Marcin Jakubczyk z Sądu Diecezji Opolskiej, Ania i Tomek Chyrowie, także Maryla i Staszek Kukułowie. Próbujemy dzisiaj zagłębić się w to Pawłowe zalecenie z listu do Efezjan. Co ono znaczy, jak je rozumiemy, troszkę tutaj teoretyzujemy. Ja za chwilę chciałabym już zejść do takiego poziomu bardzo praktycznego, jak to w życiu wygląda, ale ponieważ przed przerwą zaczęliśmy takiego górnego C o istocie miłości i o tym, że tak naprawdę powinna miłość wykluczać taki strach, bo rodzi zaufanie, a jeśli jest zaufanie, to wtedy nikt się nie boi, jedno nikt się nie boi, że to drugie wykorzysta, jedno będzie niżej, drugie wyżej, jedno poddane, drugie mniej oddane i tak dalej.
Słyszałem kiedyś taką piękną definicję miłości, tej miłości z naszego przyrzeczenia małżeńskiego. Ślubuję ci miłość. To zresztą to Tomek przed przerwą mówił, jakie to trudne, rzeczywiście trudne. Definicja mniej więcej brzmiała w ten sposób, że miłość małżeńska to postawa, która polega na dawaniu i tylko dawaniu, i to dawaniu tyle, ile jest potrzeba, niezależnie od tego, jaka będzie cena tego dawania. Więc to jest wyłącznie dawanie i nie liczenie się z własnymi oczekiwaniami. Albo ja za dużo daję, a ty już powinnaś mi odpowiedzieć i tak dalej. I myślę, że to nie tak, że zawsze mi się to udawało, ale w wielu sytuacjach hamowało takie oczekiwanie. Czy ja nie za dużo daję, czy ja już nie powinienem oczekiwać.
Wróciliśmy ze Staszkiem z dużego zjazdu liderów spotkań małżeńskich. I na zakończenie mówił nasz ksiądz, nasz opiekun naszego ośrodka, homilię, był księdzem prowadzącym, ale zasiedzieliśmy się troszkę do późnego wieczora, tak sobie siedząc i gaworząc na różne tematy, i on nagle zapytał Staszka: Staszek, czy ty ożeniłeś się z Marylką dla miłości, czy z miłosierdzia? To było szokujące. Było ciemno, więc nie widziałam twarzy księdza, naszego przyjaciela skądinąd od wielu lat, co pomyślałam spontanicznie. No tak, to oczywiście jest jego humor. Te same słowa zostały powtórzone w homilii, którą miał. Może nie homilii, tylko wstęp taki. W każdym razie rzucił, był pełny kościół.
Małżeństw.
Małżeństw, tak trzeba dodać, małżeństw w różnym wieku. I jak powiedział to przy zapytaniu, czy ożeniłeś się ze swoją żoną z miłości, czy też z miłosierdzia, to przy tym drugim słowie wszyscy, ja nie wiem jak to określić, śmiech to był, ale taki stonowany, bo byliśmy w kościele, zareagowaliśmy właściwie prawie jednakowo.
A jednak się okazuje, że on nie żartował.
Nie żartował. I słuchajcie, to mi w ogóle nie dało spokoju.
To było pytanie do Staszka.
Oni tam oczywiście rozmawiali, to potem był ciąg dalszy naszej rozmowy wieczornej. Ale o co chodzi? Pomyślałam sobie, że przytoczę ten fakt i te słowa naszego przyjaciela księdza, żeby powiedzieć, jak bardzo ja to zrozumiałam, jak bardzo on trafił w sedno. Bo że z miłości to nie ulega wątpliwości. Nikt się nie śmiał. Ja przyjęłam to jako coś bardzo trafnego, ale jak powiedział z miłosierdzia, to po prostu to jest śmiech. To było tak nieodpowiednie słowo, że pomyślałam sobie, że to żart. Myślę, że ci wszyscy tam ludzie w kościele małżeństwa podobnie myśleli. A jednak miłosierdzie przy zawieraniu małżeństwa jest bardzo potrzebne. Tak to można nazwać. A czy nie można to nazwać właśnie uległością? To jest miejsce na przebaczanie, na ustępowanie miejsca mojemu mężowi. Tam, gdzie uważamy razem, lub też ja uważam jako żona, że on będzie tu mocniejszy dla naszego związku, że to będzie lepsze, to będzie w interesie nas obydwojga. Więc nie ma dyskusji. Po co wstrzymać dyskusję, a już o kłótniach czy jakichś przepychankach to już w ogóle szkoda czasu. Mówię teraz, jak już jestem taką dorosłą mężatką, ale pomyślałam sobie, jakie mądre słowa. Czy się ożeniłaś, czy wyszłaś za mąż, za niego, z miłości, czy z miłosierdzia? I tak sobie pomyślałam, że to miłosierdzie, to może jest ten temat właśnie, o którym my rozmawiamy. Gdyby tak to pojąć, to nie byłoby dyskusji, bo po co?
One jednak są. Proszę księdza, z perspektywy księdza pracy w Sądzie Diecezji Opolskiej, jaki obraz się pojawia ludzi, którzy zawierają związki małżeńskie, a bardzo konkretnie w kontekście tego właśnie stwierdzenia świętego Pawła? Jak jest z tą świadomością? Jakie są jakby takie najczęstsze błędy czy faule, które ludzie robią gdzieś na początku drogi życiowej, a potem to są już tylko konsekwencje, które często się źle kończą?
Tak, ja bym nie chciał, żeby nasi słuchacze po wyłączeniu radia mieli taki obraz negatywny, ponieważ w sądzie tylko takie przykłady są negatywne.
Dzisiaj bierzemy małżeństwa na tapetę.
Nie ma tych pozytywnych. Natomiast jakby troszeczkę tutaj odwołując się do słów pana Staszka i do słów też świętego Pawła właśnie z tego listu, który mówi o tym, żeby mężowie miłowali swoje żony i, co jest ważne, tak jak Chrystus umiłował swój Kościół, więc to na pewno jest tutaj istotne, żeby pamiętać o tym. Mężowie powinni pamiętać, ale żony na pewno też. Nie mogę pozwolić sobie na myślenie, ile jeszcze mogę dać z siebie, dlaczego jeszcze więcej muszę dawać, dlaczego jeszcze więcej. To jest takie ludzkie oczywiście. Rozżalenie się później pojawia, kiedy ja widzę na przykład, że żona daje mi mniej, dlaczego znowu ja muszę wyciągnąć pierwszą rękę, dlaczego znowu ja muszę więcej pracować, dlaczego znowu ja. W kontekście słów świętego Pawła z tego listu odpowiedź jest prosta, dlatego że tak robił Chrystus. Chrystus nie pyta, dlaczego ja jeszcze raz muszę ci przebaczyć, dlaczego, tak? Więc jeśli tutaj tak sobie to myślę, odpowiadając na to pytanie, małżonkowie, którzy przychodzą do sądu, już są oczywiście po rozpadzie tego związku. Różne są te przyczyny, każde małżeństwo jest przypadkiem zupełnie indywidualnym. Natomiast kto wie, czy nie jest tak, że początkiem tego rozpadu jest gdzieś takie myślenie, że ja już nie chcę więcej pierwszy dawać. Ja czekałem tak na twój gest jakiś, jego nie było. Dlaczego znowu ja? Tak? I tutaj jakbym się troszeczkę ewentualnie, jeśli mogę, z panem Staszkiem nie zgodził. Znaczy, zgadzam się z tym, że nie można tutaj liczyć, ile jeszcze mogę dać tej miłości. Z tym się zgadzam. Właśnie nie zgodziłbym się z tym, że moja miłość małżeńska nie ma prawa oczekiwać. Ma prawo oczekiwać. Miłość jakakolwiek nie musi oczekiwać. Miłość bliźniego, miłość nieprzyjaciół. Ja, jeśli mam realizować przykazanie miłości nieprzyjaciół, to ja kocham drugiego człowieka, nie oczekuję od niego, że on będzie mnie też kochał. Natomiast jeśli jestem w związku małżeńskim, mam święte prawo oczekiwać od tej drugiej osoby też tej miłości. Jasne, że to później jest inaczej, może być inaczej, natomiast powtórzę to jeszcze raz. Jeśli gdzieś tam ten początek rozpadu się pojawia, to często, nie chcę tutaj generalizować, ale chyba często między innymi przyczyną tego jest włączenie się takiego myślenia. Ja już nie chcę więcej, tak? Czyli ja nie miłuję tak jak Chrystus, tak? Ja już nie chcę więcej. Pewnie, że pomijam tutaj jakieś przypadki patologiczne, gdzie wiadomo, o tym teraz nie rozmawiamy, ale w takich zwykłych relacjach małżeńskich, gdzie można by jeszcze się posunąć dalej, jeszcze ja bym mógł spróbować i ty byś mogła spróbować i gdzieś tam jest nagle, pojawia się ta blokada, nie, już więcej nie chcę.
Mówi ksiądz, że nie rozmawiamy w tej chwili o takich sytuacjach jakby patologicznych, ale ja myślę, że przy okazji tego przesłania warto też zadać takie pytanie, jak z perspektywy właśnie pracy w Sądzie Diecezji Opolskiej wygląda realizacja tego przesłania, czy są też sytuacje, że takie posłuszeństwo nie jest wskazane, bo ja przynajmniej słyszałam o kilku takich przypadkach, gdzie niejedna kobieta w niejednym konfesjonale usłyszała właśnie ten argument w sytuacji przemocowej, w sytuacji jakiejś takiej rzeczywiście mocno patologicznej. No nie mnie wnikać jakby dlaczego tak, a nie inaczej. Natomiast czy rzeczywiście bywa tak, że są po prostu w nieodpowiedni sposób wykorzystywane też słowa, które powinny być wskazówką, tak? Które dla większości są przesłaniem, wskazówką, takim światłem.
Ja może przypomnę, zwłaszcza dla tych słuchaczy, którzy dopiero teraz włączyli radio, to co mówiliśmy przed przerwą w tej interpretacji tych słów, że może nie tyle poddane, co oddane, ale jeśli mielibyśmy się rzeczywiście, że tak powiem, uczepić jednak takiego tłumaczenia, bądźcie poddane, czy bądźcie posłuszne swoim mężom, no to na pewno kończy się to posłuszeństwo w momencie, gdy nie służy naszej relacji. Cel posłuszeństwa wzajemnego, tak? Bądźcie tutaj, pan Tomek przytoczył ten pierwszy werset, gdzie była mowa o tym, że święty Paweł mówi, bądźcie wzajemnie sobie poddani. Więc to poddanie wzajemne, posłuszeństwo wzajemne jak najbardziej ze względu na cel naszego małżeństwa, czyli ze względu na to, żeby nasza więź wzajemna była silniejsza. Chcemy być sobie nawzajem poddani, dlatego żeby nasza miłość się rozwijała. Jeśli moje poddanie sprawia, że my nie jesteśmy jednością, jeśli moje poddanie drugiej osobie powoduje rozłam w tym małżeństwie, no to nie zgadzam się na takie poddanie.
Co wtedy?
To zależy, co wtedy. To zależy, jak jest nastawiona ta druga osoba. Czy jest gotowa do rozmowy? To zależy, czy jest otwarta na to, by... To też zależy, na jakim też etapie jest to małżeństwo. Czy my sobie jesteśmy w stanie sami pomóc i przez rozmowę jednak wrócić na te właściwe tory? Czy już nie jesteśmy sobie w stanie sami pomóc i musimy szukać w jakichś poradniach tej pomocy? No to zależy.
Prosto nie jest tutaj. Wielokrotnie mówiliśmy o tym w tych programach, że wiele małżeństw dociera do takiego punktu kryzysowego. No i potem jakby decydujący moment, tak? Co robimy i w jaki sposób walczymy, czy pozwalamy się rozpaść tej relacji, czy po prostu walczymy. My tutaj mamy to szczęście, że mamy więcej przykładów takich pozytywnych, które jednak zakasują rękawy i biorą się do roboty, no ale wszyscy wiemy, że bywa różnie. Czy spotykacie się gdzieś obok was z takimi sytuacjami, kiedy zwyczajnie te słowa są źle rozumiane?
Tak, znaczy w takim sensie, jak rozmawiam z niektórymi kobietami, może nie wprost mówimy o tym temacie, ale słychać, można się domyślić, co się dzieje w małżeństwie, kiedy kobieta o pewnych rzeczach mówi i że rzeczywiście, że są to słowa wykorzystane na przykład do tego, żeby wymóc na kobiecie współżycie, tak? Bo bądźcie poddane, mężczyzna ma inne potrzeby niż kobieta, wolałby częściej, chętniej, bardziej i uważa, że jest to dobry argument, żeby kobiecie powiedzieć, bo tak powinno być, tak?
Bo tak powiedział święty Paweł.
Tak, na przykład. No to już oczywiście się zdarza w rodzinach katolickich, bo pewnie nie katolickie mają też inne argumenty. Ale właśnie takie też anektowanie takich przestrzeni, które są związane z jakimś takim zarządzaniem, takim może bardziej przypisanych mężczyźnie, tak? Jakimś takim zimnym właśnie, może trochę tak jak to powiedział, technicznym myśleniem, że w sposób oczywisty nie ma tutaj już dialogu i rozmowy, tylko jest traktowanie kobiety jako osoby, która na pewno się na tym nie zna i jakiekolwiek popiskiwanie z dołu jest tak, dobra, tam sobie pogadę, ale ja tu wiem, co mam robić, tak? I to pobrzmiewa, że gdzieś tam, nie mówię, że to jest wprost używane jako argument, ale jak się źle to w głowie ustawi, że są takie właśnie jakieś takie role, że ktoś ma być poddany, a ktoś jest tutaj szefem, no to potem w życiu wychodzi zwyczajnie, nie? I jest to, nie cytując wprost tych słów, w zachowaniu i potem w tym, jak kobieta się czuje traktowana, to po prostu widać i słychać, nie?
Ja muszę powiedzieć, że tutaj ta interpretacja, którą ksiądz powiedział, właśnie granicy poddania, oddania czy poddania, bardzo mi się podoba, bo to jest takie realne, bym powiedział. Rzeczywiście, tu Maryla też powiedziała, że właśnie jeżeli widzę, że mąż jest w czymś lepszy albo coś robi sprawniej i to dla naszej relacji jest dobre, to ja tutaj się oddaję. A ksiądz powiedział, że właśnie granica oddania jest wtedy, kiedy już moje oddanie niszczy relację. I w zasadzie wydaje mi się, że to są takie dwie rzeczy, które dzisiaj jakby fajnie usłyszałem tak łącznie i to bardzo dobrze moim zdaniem ustawia sprawę, nie? Że rzeczywiście jeżeli ja już czuję, że moja miłość czy moje oddanie właśnie jest już niekorzystne dla naszej relacji, ponieważ utwierdza małżonka w egoizmie na przykład, to jest granica oddania. Już tutaj nie mogę w tym momencie się oddawać dalej, tylko muszę wszcząć właśnie tę rozmowę, która przywraca właściwą relację, nie? Ona też jest dla mnie sygnałem, że no tu już dość, tak? I że zepsuje małżeństwo, tak? Bo za chwilę tak się rozrośnie ten egoizm po drugiej stronie, że zginiemy razem, a nie tylko jedna strona, nie?
No. Byłoby to bardzo dobrym takim, taką uwagą, gdyby twoje spostrzeżenie, również ta druga osoba widziała, nie, to wiemy, że na ogół no jest inaczej, tak?
To są takie proste stwierdzenia Marlin. No nie bądź znowu takim dyrektorem.
No tak,
człowiek
się zdarza.
Się zapomina. Mamy do tego prawo.
Ale to jest już wasz kod i to jest już to zaufanie, które wy wypracowaliście sobie w pocie czoła, że jeśli Maryla mówi, nie bądź już takim dyrektorem, to ty wiesz, co za tym stoi, tak? Jaki zestaw niefajnych cech czy zachowań niesłużących małżeństwu za tym stoi. To, to już jest, no, jesteście troszkę tak na szczycie szczytu.
Nie,
no dobra, w trakcie wdrabywania się. No,
cały czas.
Będzie.
Ale chcę powiedzieć właśnie też a propos tego, jeśli ja coś powiem, to Staszek nie to, że kontruje, tylko mówi często, nie zawsze często, przecież mi to już mówiłaś, mnie raz wystarczy. I to jest sygnał dla mojego poszturchiwania, takiej tendencji do poszturchiwania, prawda? Opamiętaj się, bo to nie jest miłe, gdyby on robił to samo w stosunku do mnie, z moimi słabościami, których mam też dużo, tak jak i on, no to jakby to było, bez przerwy byłby ping-pong. Więc tak, masz rację, to jest już taki kod wypracowany, tak, tak.
Ania, ty wspomniałaś o tym, że w jednych rodzinach ten patriarchat jest jakby bardziej rozwinięty, w innych mniej, to wszystko zależy od wychowania, jakie wzorce wynieśliśmy z domów, ale czy też nie macie wrażenia, że to wszystko zmienia się, no bo czasy się po prostu zmieniają, czy dzisiaj jest tak, że ten mężczyzna, który jest tą przysłowiową głową, autorytetem, czy rzeczywiście dalej tak jest, że mężczyźni są autorytetami, a kobiety tymi nadal przysłowiowymi szyjami, czy jednak coś się zmienia, bo czasy się zmieniają, zmienia się rzeczywistość, te role również.
Jako może wstęp do tej dyskusji na ten temat przytoczymy słowa świętej już Matki Teresy z Kalkuty. W gościu niedzielnym, w niedzielę jej beatyfikacji.
Kanonizacji,
bardzo przepraszam. Święta Matka Teresa mówiła w ten sposób. Siłą mężczyzny jest jego charakter, a siłą kobiety mężczyzna z charakterem. Bardzo nam się te słowa spodobały i trzeba to po prostu, tak nam się wydaje, dobrze zrozumieć i tutaj nie ma żadnej nierówności w tym małżeństwie. To, co powiedziałeś, zawsze mężczyzna był inny od kobiety i Bogu dziękujmy, że w dalszym ciągu tak jest. I tylko starajmy się te różnice po prostu zauważać i rzeczywiście nazywać i o nich wiedzieć.
Nie, ja się
to
też
nic się nie zmienia przecież. No, mam nadzieję. Przecież.
No, ale zmienia się podejście do tych różnic, tak? Zmienia się właśnie to, że niektóre kobiety chcą być tak bardzo wyzwolone, że zapominają się przyznać do swoich słabości i szukać oparcia w drugiej płci, tak? Tylko uważają, że z drugą płcią należy walczyć, bo zwycięstwo dopiero da nam satysfakcję i sprawi, że będziemy jakieś, nie wiem, samodzielne we własnych oczach, czy wolne, trudno to powiedzieć, tak? I to widać rzeczywiście, że to, co może było błogosławieństwem, że pewne zachowania negatywne, wzorce, które gdzieś w tym dawniejszym, tradycyjniejszym podejściu do rodziny mogły się rozwinąć po stronie mężczyzn, tak, że one były gdzieś tam, doszły do głosu, że tak być nie powinno, że to się przerodziło w taką trochę walkę płci i to myślę, że mocno czujemy. I też właśnie to, że myślę, że dużo bardzo zmieniło to, że kobiety teraz pracują zawodowo tak samo jak mężczyźni, że to jest taka norma. Raczej w społeczeństwie, wydaje mi się, dużo więcej jest takich rodzin, w których obie strony pracują i wtedy to pogłębia jakby też takie poczucie troszkę niesprawiedliwości, troszkę innego podejścia też potem do obowiązków domowych, gdzie mężczyzna dalej jest jakby z tych obowiązków wylogowany, a kobieta ciągnie jakby dwa etaty i tu się zaczynają jakieś scysje i konflikty, bo to trzeba omówić na nowo, bo sytuacja się właśnie zmienia, tak? Więc ja widzę takie dużo takich konkretnych sytuacji w dzisiejszym świecie, które właśnie sprawiają, że potrzebny jest ten dialog z takim wzajemnym poszanowaniem i z wzajemnym zrozumieniem i słuchaniem się nawzajem. Natomiast wiemy też, że z tym dialogiem w ogóle wśród ludzi jest coraz słabiej, tak? Mamy coraz więcej komunikatorów, a coraz mniej rozmowy.
To może nie dlatego, że kobiety pracują, tylko rzeczywiście coraz mniej się rozmawia, coraz mniej jest czasu na dialog. To są SMS-y, to już nawet wychodzi z użycia, to są sygnały, a nie całe zdania.
To też, ale te modele kulturowe są nie do pominięcia. One tutaj odgrywają ogromną rolę. Ja jeszcze tylko powiem tyle, Aniu, że no teraz tak, gdybyśmy zostali przy takich modelach, jakie były kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, no to teoretycznie rzecz ujmując, łatwiej by nam było zrozumieć te słowa czy żyć według nich. Natomiast życie jest, jakie jest i to, o czym mówisz, te prace zawodowe kobiet, no nie są są po prostu potrzebą. I teraz jakby sztuką jest przenieść te ewangeliczne przesłania na dzisiejszą rzeczywistość.
Ja myślę, że sztuką też jest zachowanie naprawdę takiej wewnętrznej wolności, szczególnie w sytuacji, która na przykład u nas jest w małżeństwie, gdzie ja jestem stroną w takim sensie słabszą od strony właśnie większej wrażliwości takiej i emocjonalnej i w ogóle takiej ludzkiej. Natomiast to jest taki typowy, Tomek to jest taki typowy człowiek, prawda, dość grubo ciosany, ma być tak, jak ma być, tu są zasady, to jest to, to ma być tak. I ja widzę, jak nam jest się ciężko dogadać właśnie z tej racji i jak ciężko postawić granice w takim związku, tak? Także my mamy pewne rzeczy za sobą, pewne rzeczy są jeszcze w trakcie, ale myślę, że w bardzo wielu małżeństwach właśnie tak jest, że jeżeli trafi się osoba, która jakby czuje się słabiej też w wyrażaniu pewnych rzeczy, w stawianiu pewnych rzeczy twardo, a druga osoba, która nie ma z tym żadnych problemów i pewne rzeczy są oczywistością i nie ma czasu na gadanie, lecimy, robimy, bo przecież tak trzeba, to tu się też zaczynają schody. Dlaczego? Szczególnie myślę w tym pierwszym okresie małżeństwa, kiedy uczymy się tego wzajemnego kodu właśnie, kiedy wypracowujemy schemat naszej komunikacji i kiedy nie ma atmosfery i czasu na rozmowę, żeby wzajemnie sobie te granice bardzo dobrze w szacunku określić, powiedzieć, tu nie właź, bo tu już mi wchodzisz z buciorami i mam ochotę cię pogryźć, tak? To wtedy pewne rzeczy się odkładają na później i ciężej jest po prostu z nimi, nad nimi pracować, szczególnie jak się już na przykład, tak jak mówię, ma więcej dzieci i więcej roboty. Ale myślę, że to właśnie postawienie granic mnie bardzo dużo dała książka, nie wiem, jeżeli mogę tu polecić, Państwa Gajdów, Rozwój, jak współpracować z łaską, gdzie jest pierwszy cały rozdział właśnie o miłości i jak ją rozumieć. I tam jest takie bardzo fajne takie koło powracające, że tak powiem, kręcące się, pokazane, że miłością do drugiej osoby jest co, to jest pomoc tej osobie tak naprawdę i dawanie jej wszystkiego, żeby się rozwijała. A po czym poznać, że się rozwija? Po tym, że ta osoba zaczyna kochać i coraz bardziej kocha. I właśnie był tam taki przykład, który mi się tutaj też przypomniał, bo Państwo Gajdowie są psychoterapeutami, prowadzą terapię też małżonków i właśnie mieli taki przypadek człowieka, który przyszedł, bo jego żona notorycznie go właściwie już zdradzała i miała jakby swoje podwójne życie, ale wracała co jakiś czas do niego i cały czas szafowała właśnie czymś takim, że on jest przecież chrześcijaninem, powinien jej zawsze wybaczyć. To jest jego obowiązek chrześcijański. I on musiał usłyszeć takie twarde słowa, że to co, jeżeli on jej wybaczał, a tak robił, to nie była miłość, bo ta kobieta się po prostu nie rozwija. Właśnie ona się ocementowała w tym swoim egoizmie, znalazła sposób na życie i przerwanie dopiero tego błędnego koła było wyjściem w stronę miłości, tak? Dlatego to naprawdę mi się wydaje, że to jest taki majstersztyk i naprawdę kwestia doświadczenia i próbowania i nieustannych prób, tak jak też ksiądz mówił, nie poddawać się, wymagać od siebie, nieustannie czuwać, nieustannie badać, właśnie po to, żeby te granice swoje określić i w wolności móc się oddać, w wolności móc poddać się drugiej stronie, czując jednocześnie, że to jest dar, a nie jest to wymuszane, wyrywane siłą czy jakimś tam takim przymusem.
Ale też być czujnym i starać się jakby dbać o to, żeby dobrze zrozumieć te słowa, tak? Żeby nie było takich błędów, o których tutaj ksiądz mówił i wy mówiliście, że bardzo łatwo gdzieś szafować w taki nieodpowiedni sposób i w nieodpowiednich sytuacjach i tak naprawdę zamiast czynić dobrze, czynić krzywdę. Moje takie ulubione pytania, bardzo konkretne przykłady życiowe, ale to już w kolejnej części programu chętnie bym wróciła do tego ścierania się o kolor kafelek w kontekście stwierdzenia świętego Pawła. To po przerwie. Zapraszam, bądźcie Państwo z nami. Dziś przypomnę temat. Żony, bądźcie poddane mężom. Mężowi, miłujcie żony, jak Jezus umiłował Kościół swój. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.